Koronawirus nie odpuszcza, ale życie toczy się dalej i pewne daty w kalendarzu się nie zmieniają, a mianowicie 15 października to jest dzień, Międzynarodowy Dzień Mediacji. I ta data nie została wymazana przez pandemię z kalendarza.
Nie udało się pandemii wymazać z kalendarza. Haina Borys-Pakieła, mediator. I dzisiaj porozmawiamy chwilę o Międzynarodowym Dniu Mediacji. Międzynarodowy Dzień Mediacji obchodzimy w zasadzie od 2005 roku. Po raz pierwszy wtedy zaczęło być obchodzone tak zwane święto. I zwykle zawsze przypada w trzeci czwartek października. W tym roku przypada na 15 października. Ta data jest trochę ruchoma, ale trzeci czwartek i trzeci tydzień października u nas w Polsce. Tydzień organizujemy te wszystkie eventy, spotkania.
No właśnie, eventy, spotkania. Nie organizujemy eventów, spotkań.
A tutaj mamy w tym roku niestety taką atrakcję jak pandemia, która nas troszeczkę spowolniła, nasze działania, ale to nie znaczy, że zrezygnowaliśmy z tych działań absolutnie, bo na pewno większość jest przeniesionych do internetu. Więc te webinary są organizowane, konferencje online również są organizowane, dyżury mediatorów w sądach, w każdym sądzie, w komisariatach policji, dyżury również telefoniczne. Zawsze można się do nas dodzwonić. No i oczywiście poza tym tygodniem również mediacyjnym, bo w sądzie są dyżury przez cały rok. A wracając do tego Międzynarodowego Dnia Mediacji, to w zasadzie od 2005 roku już tak cyklicznie organizujemy. Przypominamy się z tą mediacją. Mówimy więcej o mediacji. Nie mamy teraz akurat w czasach zarazy, w cudzysłowie, nie mamy organizowanych konferencji, takich bezpośrednim kontakcie. Nie jesteśmy z innymi mediatorami, czy z wymiarem też sprawiedliwości, z ludźmi przede wszystkim nie jesteśmy. Natomiast jak najbardziej oczywiście organizujemy postępowania mediacyjne, są prowadzone, nie mamy tego zawieszonego już, postępowania online również tutaj uaktywniły nam się. No cóż, mniej być może zaktywizowany jest ten temat takiego propagowania innego, bezpośredniego, alternatywnych metod rozwiązywania sporu, a głównie mediacji,
czy chociażby lekcje na przykład, prawda?
Kontakt w szkołach, przecież również kontakt z młodzieżą. No to troszeczkę mamy zawieszone. Niemniej nie poddajemy się i oczywiście, bo mediacja jest takim najbardziej skuteczną metodą rozwiązywania sporów i ukierunkowaną przede wszystkim wobec człowieka, dla ludzi jest organizowana i nie możemy o niej zapominać i gdzieś tam po macoszemu nie traktujemy, nawet w czasach zarazy.
Ja właśnie wrócę do tych czasów zarazy, bo upatrywałabym tutaj dużej szansy dla tej formy rozwiązywania sporów w momencie, kiedy sądy mocno ograniczyły przyjmowanie nowych spraw. W zasadzie przez kilka miesięcy nawet biuro podawcze było chyba, może nie kilka, ale kilka dobrych tygodni na pewno biuro podawcze sądu nawet było zamknięte. A sprawy, które toczą się w sądach, no czekać nie mogły, bo dotyczyły chociażby tych spraw między małżonkami, spraw rodzinnych, kontaktów z dziećmi, alimentów, kontaktów z dziećmi właśnie głównie, a w czasach pandemii ograniczanie tych kontaktów też miało miejsce, bo wszyscy byliśmy zamknięci w domach. I tutaj bym opatrywała takiej szansy, że tu mediacja, ta alternatywna forma rozwiązywania sporów mogłaby na fali tej pandemii wypłynąć i zastąpić ten sąd. No i jak to się stało?
Podczas gdy inni...
Pominie, widzę, że nie bardzo.
Podczas gdy inni mierzą się z takimi, nie wiem, wyzwaniami sanitarnymi, to u nas pojawiło się, może bardziej rozpowszechnione zostało takie postępowanie jak postępowanie online. Czyli przenieśliśmy troszeczkę nasze działania mediacyjne również do innych środków komunikacji, jakim jest internet, poczta internetowa, no różne z... Nie portale, chciałam powiedzieć, portale internetowe. Natomiast to chodzi o jakieś środki komunikacji takiej internetowej, czyli wykorzystywany jest Skype, wykorzystywane są Zoom, Teams, rozmowy, czyli posiedzenia mediacyjne odbywają się online i jest to faktycznie Ja nie twierdzę, że ono jest równoznaczne, to postępowanie z takim bezpośrednim, bo nigdy nikt nie zastąpi i nic kontaktu bezpośredniego ludzi. Natomiast w tych czasach, kiedy mamy ograniczone, no to rzeczywiście to funkcjonuje. A początki tego online to już były w latach 90., bo w 96. roku już w Stanach Zjednoczonych poczta internetowa była wykorzystywana i rzeczywiście doszło do podpisania tej ugody mediacyjnej. Wówczas naruszenie było własności intelektualne, chyba czy też praw autorskich, nie bardzo pamiętam do końca. Natomiast później w Europie również wykorzystywane to było w 2006 roku czy 2004. Daty mogę mylić, także wybaczcie mi państwo. Natomiast pandemia, w tym momencie ten koronawirus COVID-19 wywołała potrzebę zmian. Po prostu konkretnie wywołała potrzebę zmian i przyspieszyła tą transformację cyfrową. Wpłynęło to na rozwój różnych innych technologii i alternatywnych metod rozwiązywania sporów online. Czyli mówimy o tym, że zmobilizować to wskazane, żeby temat, w ogóle sytuacja powinna zmobilizować sądy. Ja nie widzę tej w pełni mobilizacji. Jest to oczywiste, że taka potrzeba powstała, ale więcej mieliśmy postępowań, szanowni państwo i pani redaktor, z wniosku, gdzie ludzie się po prostu zgłaszali po uzyskaniu gdzieś tam w internecie informacji, że można to zrobić. Rzeczywiście te postępowania z wniosku były prowadzone. I mieliśmy na ekranie stronę sporu z mediatorem, bo oczywiście mediator tutaj zarządza tym postępowaniem. Jeśli jest taka zgoda, to my jesteśmy do dyspozycji jak najbardziej. Strony nie muszą się obawiać w zasadzie o swoje bezpieczeństwo, czy też naruszenie tajemnicy, często naruszenie, ewentualnie chronienie tych danych, bardzo wrażliwych danych. No już RODO jak najbardziej. Natomiast dzięki odpowiednim programom gdzieś to daje to poczucie bezpieczeństwa. No, moje zdanie jest jednak takie, że nasze ministerstwa powinny wejść we współpracę i zabezpieczyć tą platformę na tyle bezpieczną, żebyśmy mogli bezpiecznie też prowadzić duże postępowania gospodarcze i żeby każdy z tych podmiotów biorących udział w postępowaniu czuł się realnie rzeczywiście bezpiecznie. Zawsze zadawane są takie pytania i one często się powtarza. Na ile są te dane chronione? Na ile możemy się czuć bezpiecznie?
No tak, bo ja przywołałam tutaj sprawy rodzinne, ale sprawy gospodarcze to są przecież wielkie kontrakty i rzeczywiście dane poufne, bądź też nawet tajemnice przedsiębiorstw, które w takich postępowaniach mogą być powoływane i przywoływane.
Natomiast te środki i mediacje online, to wykorzystujemy tą drogę od dobrych kilku lat. No teraz miało być więcej i częściej. Ja uważam, że akurat ten sposób rozwiązywania sporów online nie został wykorzystany w pełni, jeżeli chodzi o nasz wymiar sprawiedliwości. Mówimy o tym, propagujemy, że jest taka metoda, natomiast nie w pełni to zostaje wykorzystane. I zresztą też wielu mediatorów ma prawo nie prowadzić tych mediacji, bo to musi być mediator przygotowany, żeby się czuł odpowiednio dobrze, też komfortowo w tak prowadzonym postępowaniu. Natomiast jest wielu mediatorów, którzy to prowadzą. Prowadzimy to.
Ale można też się z wami spotkać normalnie, osobiście, takich pokojach mediacyjnych, które macie przy siedzibach sądu chyba.
I nie tylko w siedzibach sądu, są kancelarie mediacyjne, są ośrodki mediacyjne, gdzie prowadzimy. Od dwóch, trzech miesięcy już prowadzimy bezpośrednie oczywiście posiedzenia. Online nigdy nie zastąpi bezpośrednich posiedzeń. To jest spór każdy, nawet gospodarczy, sporem żywym, czyli po każdej stronie są ludzie. Inaczej to wygląda troszeczkę na ekranie. Chociaż nie powiem, że te emocje są mniejsze, bo nie są.
Natomiast... Ale pani mediator, można leczyć przez telefon. No to przepraszam, nie można prowadzić mediacji online.
Można. Można oczywiście prowadzić postępowanie online, jak najbardziej. Zresztą tego nie unikniemy, bo z tym się zderzymy. Na dzisiaj jest to oczywistość tak zwana. No zaczęło się o tym mówić i to jest pozytyw rzeczywiście tej pandemii, jeżeli chodzi o online mediację. Bo ludzie przede wszystkim usłyszeli o tym, że tak można w takiej formie.
Za chwilę wrócimy do rozmowy, a jeśli Państwo mają pytania, 857-444-2222, nasz numer telefonu. W audycji Masz Prawo, rozmawiamy o mediacji z racji jutrzejszego Międzynarodowego Dnia Mediacji. A rozmawiamy, bo mierzymy się z sytuacją, z którą w zasadzie każdy z nas się mierzy i nie miał do tej pory do czynienia, czyli sytuacją pandemii. Wiele rzeczy w naszym życiu ograniczyła, wiele zmieniła, doprowadziła też do wielu konfliktów, mam wrażenie. Ten lockdown, który przeżywaliśmy od marca w zasadzie do czerwca, myślę, że wielu osobom utrudnił życie rodzinne. I właśnie, czy to, że sądy troszeczkę się zamknęły, trochę trudniej było tam się ze swoją sprawą dopchać, spowodowało może to, że doceniliśmy trochę rolę mediacji i nie musieliśmy czekać na to, żeby sąd swoim autorytetem rozstrzygnął sprawę, tylko w sprawach drobnych i rodzinnych zwróciliśmy się do mediatorów. A jeśli nie, no to może powiedzmy, w jakich sprawach można by było z mediacji w tymże rodzinnym sporze skorzystać?
W każdej sprawie, natomiast odniosę się do tego drobnych, bo to taki troszeczkę zgrzyt, bo to niekoniecznie drobnych. Dla każdego, każda sprawa, każdy
może być
spór,
bardzo
konflikt może być Monteverestem.
Tak.
Natomiast w sprawach dużych też zwracają się ludzie do mediatora i mamy dwie drogi, bo sprawa nie musi trafić do sądu, żeby pójść do mediacji. Mamy spór, mamy konflikt, który nas uwiera, z którego nie potrafimy, nie widzimy na razie rozwiązania, czy nie widzimy wyjścia. To jest taka informacja, czy wiedza na temat mediatora, czy mediacji. I każda osoba z konfliktu, czy sporu może skorzystać z tego, czyli zwrócić się również bezpośrednio do mediatora. Ta sprawa nie musi być w sądzie. A jeśli jest w sądzie, to na każdym etapie postępowania sądowego można wnieść ten wniosek żeby o skierowanie do postępowania mediacyjnego, czy też ewentualnie sędzia może również skierować do postępowania mediacyjnego na każdym etapie sądowego. Ale w tych czasach, w tym czasie pandemii, w ciągu tych kilku miesięcy, same konflikty na pewno się nie rozwiązały. Jako mediator zauważyłam taką tendencję do tego, że jest o wiele więcej wniosków, ale z wniosku mediacji, czyli prywatnych takich, że ludzie sami się zwracają do mediatora, dzwonią, pytają, umawiają się i otwieramy postępowanie, jeśli wyrażą zgodę wszystkie strony biorące udział w tym konflikcie czy sporze. Czyli jeśli są związane tym konfliktem, sporem, wyrażają zgodę na mediację, to biorą udział. Po prostu otwieramy postępowanie.
Ale to jedna ze stron się zwraca do mediatora,
tak.
czy muszą
najczęściej
obie?
Najczęściej jest tak, że jedna strona się zwraca, mediator się kontaktuje z drugą stroną, spotykamy się, rozmawiamy, jest zgoda i otwieramy postępowanie mediacyjne. Bo mediacja to jest rozmowa ludzi, gdzie pochylają się nad tym tematem, który ich łączy i dzieli. I szukają dobrego dla siebie rozwiązania, wspólnego rozwiązania oczywiście, które będzie zaakceptowane przez wszystkich. Podpisują porozumienie czy ugodę mediacyjną i tyle. I ewentualnie w zależności od sprawy, od przedmiotu, czego dotyczą. W sprawach rodzinnych to najczęściej dotyczy kontaktów z dziećmi. Tutaj się troszeczkę zmultiplikowało to zjawisko, bo rzeczywiście ten problem pandemii pozamyka ludzi w domu, a jeśli jest konflikt, to niestety to nie rozwiązywało tego konfliktu i nie sprzyjało. Sprzyjało rozwojowi konfliktu raczej.
No i też powodowało taką sytuację, że można było wykorzystać tę
rodzicielskie
pandemię,
również,
prawda?
Tak. I czyli dotyczyło to przede wszystkim sprawy kontaktów, alimentów, jak najbardziej sprawy przedrozwodowe, rozwodowe, nawet ludzie, którzy są już w sądzie, a gdzieś ta sprawa się zawiesiła, przy spowolnieniu działań sądu, zawiesiła się na kilka miesięcy, sami przychodzili i podpisywali, dochodzili do tego porozumienia.
Czy taka ugoda może zastąpić wyrok sądu we wszystkich sytuacjach?
Nie we wszystkich sytuacjach, bo o rozwodzie orzeka sąd, natomiast ludzie ustalają warunki, na jakie chcą się rozstać. Czyli wszystko również, co dotyczy dzieci. Jako rodzice też podejmują takie porozumienia, podpisują. A zatem mamy tutaj, jeżeli chodzi o w ogóle o sprawy przedrozwodowe, na przykład, kiedy są zdecydowani oczywiście na rozwód.
Separacja też musi być wyrokiem sądowym ogłoszona. Tak. Mhm.
Czyli to orzeka się ostatecznie, natomiast ustalają warunki i te warunki są honorowane przez sąd. Jeśli to są zgodne z prawem warunki, to sąd wprowadza do wyroku sądowego i na tym się kończy. Natomiast wyrok sądu jak najbardziej, mediator nie udziela żadnego rozwodu.
No tak, ale może ustalić chociażby plan wychowawczy, tak? Który,
jak najbardziej. Jeśli oczywiście
są dzieci. Pomaga
funkcjonować po prostu w życiu codziennym, bo są to takie drogowskazy szeroko opisane, w jakich sytuacjach, jak kto się ma, zachowywać, jakie zobowiązania na siebie przejmują strony. Na pewno wspiera rodziców. Rodziców przede wszystkim, bo tutaj mówimy o dzieciach. Czyli tak, kontakty, alimenty, plan wychowawczy, oczywiście jeśli podpisują takie porozumienie okołorozwodowe, to również wprowadzają tam punkt pod tytułem władza rodzicielska, ustalają tutaj zasady tej władzy, miejsce zamieszkania dzieci. No nawet jest taki punkt, czy strony ustalają z orzeczeniem o winie, czy też bez orzekania o winie. I to już jest kwestia decyzji ludzi, których to dotyczy.
Pytanie jeszcze takie od naszych słuchaczy, czy w mediacjach mogą uczestniczyć dzieci? Czy tak. Jeżeli małżonkowie się rozstają, to czy dzieci mają tutaj coś do powiedzenia?
Uczestniczą. Nie, absolutnie nie ma, nie trzymam się zasady. Nie ma takiej zasady, że zawsze i wszędzie. Absolutnie nie. Zdarzają się sytuacje, gdzie rodzice wyrażają zgodę, bo tutaj mamy 14-latka na przykład i niech on się wypowie tutaj, porozmawiamy z nim. Rodzice rozmawiają z nim. Ten 14-latek razem z nimi wypracowuje ten punkt pod tytułem, w jakich godzinach czy dniach się chce spotykać i bardzo aktywnie, podaję przykład oczywiście 14-latka. Uczestniczą, nie są wykluczone. Nie wiem skąd taka teoria, że dzieci nie biorą udziału w postępowaniach mediacyjnych. Biorą udział. A poza tym coraz częściej biorą udział. Jest to kwestia rodzinna też, bo jeśli dziecko ma problem, to dotyczy to całej rodziny. Więc mamy postępowania kierowane przez sąd w sprawach nieletnich. Niezwykle ważne postępowania, bo tutaj efekt tego postępowania stanowi też o przyszłości tego dziecka, tego nieletniego. A poza tym mamy rówieśnicze, tak? Mediacje prowadzone przez samych rówieśniczy, mediacje szkolne, gdzie uczestniczą również uczniowie, a z drugiej strony mamy kilku nauczycieli na przykład i też. Także dzieci uczestniczą w postępowaniach mediacyjnych. Oczywiście, że w obecności rodziców, czy gdzieś tam biorą udział psycholodzy, pedagodzy. Ale tak, jak najbardziej.
Mogą.
A poza tym postępowanie mediacyjne ma prowadzić do takiego porozumienia, które rozwiązuje ten konflikt, bo to nie jest tak, że ktoś rozstrzyga. Ludzie rozstrzygają o swojej sprawie, o swoim konflikcie, ale chodzi też o najważniejsze, o rozwiązanie konfliktu czy sporu, który często może być o wiele głębszy. No i przypomnę tutaj rolę mediatora, która absolutnie nie ocenia, nie podpowiada, nie wskazuje, nie mówi o żadnej winie czy przewinie, nie szukamy tutaj winnego w tych postępowaniach. Mediator towarzyszy temu poszukiwaniu tych rozwiązań teraz i zarządza całym postępowaniem mediacyjnym. Ustalamy zasady, jak ma wyglądać to postępowanie. Czy zaczynamy od spotkań indywidualnych, czy od razu wspólnych i pracujemy. To jest zderzenie z emocjami tych ludzi.
Zapytam jeszcze o długość takiego postępowania, bo rozumiem, że to nie zależy od tego, czy to się spotykają państwo fizycznie w gabinecie, czy też w pokoju mediacji, czy też online. To te terminy i nie są inne, tylko wręcz przeciwnie, takie same.
Na pewno są te terminy w ogóle krótsze niż sprawa, która miałaby się odbyć w sądzie. Jeśli sprawa jest skierowana przez sąd, to od 1 miesiąca do 3 miesięcy z możliwością przedłużenia, jeśli widzi to taką konieczność mediator, czy też potrzebę. Ludzie biorący udział w mediacji to mają prawo przedłużyć to postępowanie, ale to do 3 miesięcy zwykle tak się zamyka. Troszeczkę być może się przedłużały z uwagi na tą pandemię te terminy, ale teraz wróciliśmy do tej dyscypliny tak zwanej czasowej. Natomiast postępowanie mediacyjne prowadzone jest w czasie, inaczej mówiąc, z hasłem pod tytułem, ile trzeba teraz się prowadzić.
To jeszcze zapytam w takim razie, ile mediacji jest skutecznych? Czy są takie statystyki, że na przykład na przeprowadzonych 100, 50 się udaje?
Znacznie więcej.
Znacznie więcej?
Nie prowadzę takiej statystyki, natomiast o wiele więcej. Czyli w tej większej połowie, tak, części. Tak, więcej. Jeszcze w dalszym ciągu zderzamy się z problemem przekonywania tak zwanego, ja to nazywam brakiem wiedzy na temat postępowania medycyjnego ze strony prawników, ale to już też jesteśmy na etapie rozwiązywania tego problemu.
No właśnie, pełnomocnicy ewentualnie mogą uczestniczyć w mediacjach, bądź też na przykład tylko pełnomocnicy, a nie strony?
Tak, jeśli strony są daleko, czasami często za granicą, nie uczestniczą online, pełnomocnicy reprezentują. Jest coraz więcej pełnomocników świadomych, którzy bardzo chętnie biorą udział w postępowaniu. Te szkolenia jednak coś tam dały bardzo dużo, dały wiedzę na temat mediacji. Natomiast no, zawsze się znajdą tacy pełnomocnicy, którzy mówią nie, bo nie. Koniec dyskusji.
To zawsze tak, tacy ludzie się znajdą też, no, którzy mówią nie, bo nie. Bo
szkoda,
tak,
bo to się odbiera również ludziom, których reprezentują. Ich mocodawcom odbiera się szansę na znalezienie tego porozumienia przez nich samych.
Bo warto też podkreślić, że to, że skorzystamy z mediacji tej drogi sądowej nam bynajmniej nie zamyka, prawda? Możemy zawsze do sądu wrócić, jeżeli znajdziemy taką potrzebę w sobie.
I bez żadnych konsekwencji. To nie przedłuża w ogóle postępowania sądowego, bo mediacja zwykle pomiędzy od sprawy do sprawy w tym czasie jest wyznaczana. Czyli już sprawa jest załóżmy za 3 miesiące i w tym czasie jest prowadzone postępowanie mediacyjne. I najczęściej to się kończy porozumieniem, także no, na tej sprawie już dochodzi do zatwierdzenia tej ugody, tego porozumienia i sprawa się kończy w sądzie.
Ugoda zatwierdzona przez sąd ma moc wyroku sądowego, w sensie może tak mieć klauzulę wykonalności chociażby?
Również.
Może.
Zwłaszcza, na przykład, podaję przykłady tylko, tam gdzie są finanse, na przykład alimenty w sprawach rodzinnych, tak? Ugodę podpisują ludzie, wypracowują tą ugodę, wypracowują kwotę alimentacyjną, wysyłają to do sądu albo zanoszą do sądu razem z protokołem, z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności. Nadawana jest i ma moc wyroku sądowego.
To jeszcze o koszty zapytam na zakończenie, bo zaraz pewnie pani sędzią poprosimy, żeby powiedziała, jak to wygląda od drugiej strony.
Na pewno jest znacznie tańsza niż koszty sądowe, te wszystkie wpisowe i tak dalej. Poza tym, jeśli sprawa jest skierowana przez sąd, to również to wpisowe jest zwracane. W zależności, na którym etapie jest sprawa sądowa, przed pierwszą rozprawą, to jest 100% zwracane wpisowe. Tam są stawki określone, jeśli kieruje sprawę do mediacji sąd. Stawki są z rozporządzenia ministra z 2016 roku i to jest pierwsze posiedzenie, jest 150 zł na dwie strony rozkładane, każde kolejne trzymają jeszcze 100 zł też na dwie strony. Więc to są symboliczne naprawdę koszty.
Warto z tego skorzystać nawet zanim jeszcze się udamy do sądu,
kilku
prawda?
Lat w sądzie to raczej szybciej, taniej na pewno.
Jeszcze na jedną rzecz chciałam zwrócić uwagę, bo też jestem tutaj wielką zwolenniczką mediacji, nie ukrywam tego i zresztą na antenie wielokrotnie państwu mówiłam, że warto zawsze z mediacji skorzystać. Dlaczego? Dlatego, że chociażby możemy przed sądem, nawet jeżeli potem skorzystamy z pomocy sądu, bo istota sprawy może być zupełnie inna niż nam się wydaje składając pozew, prawda?
Dokładnie tak, a poza tym możemy się również zorientować, zwykle tak się dzieje, że ludzie mają szansę na rozwiązanie kilku problemów z różnych zupełnie dziedzin, czyli sprawa rodzinna, sprawa gospodarcza, kolejna ugoda. Czyli jeśli wchodzą już w postępowania mediacyjne i odnoszą ten sukces, bo to oni, to jest ich sukces, dochodzą do tego porozumienia w jednej sprawie, to rozwiązują wszystkie inne, które są dookoła. Mają prawo w sprawie przedrozwodowej również podpisać porozumienie dotyczące podziału majątku na przykład i również włączyć to porozumienie do sprawy rozwodowej. No w zasadzie wszystko, spadki, zachowki.
Podziały majątku,
podziały
tak?
Majątku, to wszystko też rodzinne jest, no bo to dotyczy też rodziny.
No tak, tak, no tak. A takie właśnie sprawy najlepiej chyba rozwiązywać polubownie, bo potem, tak jak wielokrotnie podkreślałyśmy, przestajemy być małżonkami, ale rodzicami zostajemy i wiele spraw musimy razem rozwiązywać i podejmować decyzje o wielu sprawach wspólnie.
Rozmawiać, udrażniać tą komunikację, inaczej mówię, uczyć się rozmawiać też w innych realiach. A poza tym istota mediacji to rozwiązanie konfliktu, czyli znacznie głębiej niż rozstrzygnięcie w sprawie, prawda? Oni rozwiązują swój konflikt, schodzą z pola walki.
Dziękuję serdecznie. Moim Państwa gościem była pani mediator Halina Borys-Pakieła. Za chwilę porozmawiam z sędzią, jak to wygląda od strony sędziego. Czy rzeczywiście mediacja może być tą alternatywą dla wyroku sądu? W audycji Masz Prawo rozmawiamy o mediacjach z racji Międzynarodowego Dnia Mediacji, który już jutro, a w studiu sędzia Irena Opolska. Pani sędzio, dzień dobry. Spotkałyśmy się rok temu, albo może trochę tak gdzieś w okolicach roku i mówiłyśmy, że tak z odsyłaniem tych spraw do mediacji najlepiej nie jest. Czy coś się poprawiło?
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Nazywam się Irena Opolska i pracuję w Sądzie Okręgowym Białymstoku w pierwszym Wydziale Cywilnym. Chciałam gorąco podziękować za zaproszenie, szczególnie z uwagi na Międzynarodowy Dzień Mediacji, który będzie miał miejsce 15 października 2020 roku, jak również chciałam podkreślić, że trwa tydzień mediacji od 12 października do 16 października 2020 roku i również czcimy ten tydzień. Jednocześnie z uwagi na fakt, że w dniu dzisiejszym, czyli 14 października, jest Dzień Nauczyciela, chciałam w tym miejscu wszystkim nauczycielom w całej Polsce, całego serca złożyć najgorętsze życzenia. Przede wszystkim zdrowia, wytrwałości, cierpliwości i pomocy w resocjalizacji nieletnich, jak i również uczniów w szkole i w rodzinie. I to chciałam podkreślić, szczególnie ten tydzień mediacji, bo ciągle się mówi o tym Międzynarodowym Dniu, ale my mamy tu swój tydzień mediacji, który również obchodzimy.
Pandemia coś zmieniła w tym tygodniu?
Pandemia zmieniła bardzo dużo, bowiem mamy ograniczone możliwości, jeśli chodzi o czczenie tego święta. Uczczenie tego święta bowiem sprowadza się to jednak z uwagi na ostrożność i pandemię do dyżurów mediacyjnych. Nie ma osobistych spotkań uczniów z sędziami i odwrotnie, bowiem musimy zachować reżim sanitarny. Natomiast nadal istnieje i nadal kontynuujemy i kultywujemy spotkania, które mogą dać ludziom pewne rozwiązanie. Tu w tym miejscu chciałam przede wszystkim i zawsze kładłam duży nacisk na spotkania informacyjne. Bowiem jak tutaj pani mediator podniosła, są różnego rodzaju mediacje. Przede wszystkim mediacje na mocy postanowienia sądu, kiedy sąd kieruje sprawę do mediacji w trakcie rozprawy. Są również umowne, kontraktowe mediacje, jak również na wniosek. W okresie pandemii zapewne dużo osób pewne problemy analizowało i zdecydowało się na skorzystanie z tej mediacji.
Albo odłożyło,
albo na wniosek. To znaczy próbowali ratować małżeństwa, czy też przez mediację, czy też przez terapię, na którą byli kierowani, bo to był pewien czas na analizę, zastanowienie się, przeanalizowanie, czy się da uratować to małżeństwo. Czy mamy szansę przetrwać z uwagi na dobro małoletniego dziecka. I to był ten czas. Natomiast jeśli chodzi o czas pandemii i sądu w tym okresie, który funkcjonował na tych zasadach, na których mógł, to była jedyna możliwa forma kierowania przez sędziego na mocy postanowienia spraw do mediacji. Sędzia bada sprawę i patrzy, która się nadaje sprawę do mediacji.
Nie wszystkie.
Tam, gdzie występuje przemoc, tam, gdzie są osoby psychicznie chore, czy ewentualnie, które nie nadają się do tego typu mediacji, bowiem to już jest tak wielowarstwowe podłoże, bardzo konfliktowe, które może nie dać efektu, bo są bardzo trudne sprawy. Rodzinne są najtrudniejszymi. To są tak delikatne i tak ważne i poważne sprawy, że w tym przedmiocie już pewnej kwestii winien orzekać sąd, bo tu wchodzi w grę już wtedy wina. Bez orzekania o winie wtedy na zgodny wniosek stron. Sąd po prostu szanuje taki wniosek. Strony mają prawa i do tego się przychyla. Natomiast w przypadku winy, jak to pani mediator, to już niestety to pozostaje decyzji sądu. I nie każda sprawa kwalifikuje się do mediacji. W czasie pandemii kierowaliśmy gro spraw, bo to było jedno rozwiązanie, jakie mogliśmy zrobić, do mediacji. Mediacja przede wszystkim przebiegała jednak w systemie częściej online. Ludzie się po prostu w obawie o swoje zdrowie i życie decydowali się na mediacji online. Mam osobiście przykłady, kiedy przychodziły sprawy kierowane do różnych grup zawodowych, do różnych i młodych mediatorów, bo w tym czasie chciałam właśnie skierować część spraw do stałych mediatorów, ale tych, którzy wchodzą i są wpisani na listę mediatorów stałych przy prezesie Sądu Okręgowego w Białymstoku. I uzyskiwałam ugody mediacyjne, z czego online, z czego byłam zadowolona, że ta forma się mediacji sprawdziła się. Strony korzystają i nie tylko potrzebują takiej bezpośredniej. Jednak możemy coś zrobić w tym ciężkim okresie dla ludzi, żeby ich pogodzić. No nie powiem, że to już taka satysfakcjonująca jest do końca sprawa, bowiem dużo problemów jest nierozwiązywanych, ale każda mediacja przeprowadzona, nawet ze skutkiem negatywnym, daje dla sądu 80-90% sukcesu na rozwiązanie problemu w wyroku rozwodowym, bo strony, które już przychodzą, czy po spotkaniu informacyjnym, czy po przeprowadzeniu mediacji, zupełnie inną świadomością, kiedy opadają emocje, kiedy rozumieją i mogli powiedzieć mediatorowi to wszystko, czego sądowi nie powiem, bo powiedzą, powiem, jest formalizm pewny, postępowanie dowodowe, w związku z tym zupełnie na innej procedurze się opiera. I kończy się to wyrokiem, niejednokrotnie wyrokiem rozwodowym, ale takim, gdzie strony uzyskują pewne porozumienie. Często dochodzą w przedmiocie winy, władzy rodzicielskiej, kontaktów i alimentów. Także uważam, że tym ciężkim okresie była to jedyna forma, jaką mogliśmy wykorzystać, jeśli chodzi o mediację online.
A jeśli chodzi o to, że mogliśmy wykorzystać, to znaczy, że będziemy korzystać z tego doświadczenia i będziemy dalej korzystać z tej mediacji, czy teraz już wróciliśmy do pracy i będziemy pracować normalnie, jak pracowaliśmy?
To znaczy, jeśli chodzi o mediację, to nastawieni jesteśmy na spotkania informacyjne w pierwszej kolejności.
A co to są te spotkania informacyjne?
To jest spotkanie, na które kieruje przewodnicząca po wpłynięciu sprawy do sądu, kiedy stwierdza, że istnieje szansa na pojednanie się stron. Spotkanie informacyjne jest bezpłatne. Spotkanie informacyjne...
Z mediatorem, tak?
Tak, spotkanie z nim. Może to być mediator, może to być przeprowadzić referendarz, może w każdym razie tutaj, jeśli chodzi o osoby. Natomiast spotkanie informacyjne polega na tym, że strony nie mają obowiązku wyrażać zgody, bo na mediację to sąd kieruje wówczas, kiedy jest zgoda obu stron. Przy spotkaniu informacyjnym sąd kieruje i strony winny zgłosić się na spotkanie informacyjne, uzyskają informacje dotyczące, na czym ta mediacja polega. I generalnie, nawet w przerwie, kiedy robimy, w czasie rozprawy, robimy przerwę, kierujemy do pokoju mediacyjnego, który jest pokój 108 w Sądzie Okręgowym w Białymstoku, praktycznie tam, gdzie są sale rozpraw. Strony uzyskują informacje, że i co mogą dokonać, jakich porozumień, jakich ustaleń i co niesie im mediacja. I wyrażają wówczas zgodę na przeprowadzenie mediacji i następnie jest postępowanie mediacyjne przeprowadzone przez strony.
Panie sędzio, to zapytam jeszcze. Jeżeli strony dochodzą do ugody i podpisują taką ugodę przed mediatorem, czy sąd bada to jeszcze, czy już tylko zatwierdza?
Jeśli chodzi, to w zależności od rodzaju spraw. Ale w każdej kategorii spraw sąd bada ugodę mediacyjną. Przede wszystkim, czy ona jest zgodna z prawem, czy nie dochodzi o obejścia prawa i czy jest zgodna z zasadami współżycia społecznego. Nie każda ugoda musi być zatwierdzona przez sąd, bowiem mediator już nie może orzec co do winy, jak pani mediator podniosła, natomiast pozostałe kwestie wszystkie muszą być ustalone przez sąd. Generalnie po to są szkolenia mediatorów, żeby mediatorzy nie przerażali się i sporządzali tak ugody, żeby były akceptowane przez sąd. Oczywiście w wyroku rozwodowym to od początku do końca sąd ustala pewne elementy, które wiążą się.
No tak, bo to jedyna kompetencja sądu, kompetencja sądu, prawda?
Tutaj sąd zatwierdza też ugody w przypadku na przykład alimentów, zatwierdza, jeżeli jest sąd do egzekucji, no do klauzulę wykonalności i ugoda zawarta przed mediatorem, zatwierdzona przez sąd, bo masz postępowanie całe, zatwierdza i ewentualnie klauzulę wykonalności, ma moc wyroku, także jest podlega egzekucji w Polsce za granicą, także tutaj strony nie mają żadnej, nie miałem podstawy do obawy, że to nie będzie
egzekwowane,
tak,
na przykład,
że tak? Mam ugodę, ale generalnie skutki prawne mogą być takie, że nie uzyska z tytułu egzekucji należności, uzyska.
A jeżeli widzi sędzia ewidentną krzywdę jednej ze stron, no to oczywiście to naruszenie zasad współżycia społecznego, które pani sędzia przywołała. Tak,
tak, jeżeli widzi, że jest ta ugoda krzywdząca dla drugiej strony, czasami to osoba, która się godzi na wszystko po to, żeby uzyskać spokój, po to, żeby nie być ofiarą przemocy i często to związane jest również z podziałem majątku dorobkowego. Strony chcą się po prostu rozejść, podzielić majątkiem, bo w sprawach rozwodowych na zgodny wniosek stron to jest opłata 300 zł, więc niewielka, tak jak przed sądem czy przed notariuszami od wartości pobierane są kwoty. Tutaj mogą również zgodnie dojść do podziału majątku dorobkowego. Także sąd bada, czy którakolwiek ze stron nie jest pokrzywdzona, czy nie dochodzi do naruszenia zasad, bo współżycia społecznego nie podlega to kontroli sądu.
I jak już sąd zatwierdzi, to już to ma moc wyroku.
Tak.
To jeszcze pani sędzio, proszę powiedzieć, czy ta lista mediatorów, którą macie przy sądzie okręgowym, to osoby, które są godne polecenia, sprawdzone i tam warto sięgnąć, żeby jeżeli mamy jakiś konflikt do załatwienia.
Oczywiście, to znaczy na stronie internetowej każda z osób może uzyskać informację. Przy sądzie okręgowym, przy pani prezes sądu okręgowego w Białymstoku prowadzi listę mediatorów stałych. Są to osoby, które są po odpowiednim przeszkoleniu, które mają uprawnienia i po jeszcze zbadaniu przez prezesa wpisywane są na listę mediatorów stałych. I polecamy, bo wszędzie można uzyskać informacje, zarówno w sądzie wiszą informacje dotyczące dyżurów mediatorów, jak i również lista mediatorów stałych z pełnym zaufaniem i ze specjalizacją nawet, i jaką dla nas tutaj jest zainteresowana, żeby specjalista, mediator przeprowadził taką mediację.
My oczywiście teraz nie zachęcamy do wizyt w sądzie, nie spacerujmy, proszę państwa, ale na strony internetowe jak najbardziej. Ja serdecznie dziękuję. Moim i państwa gościem była w tej części programu pani sędzia Irena Opolska.
Chciałam jeszcze tylko serdecznie zaprosić państwa do sądu, do salonu mediacji, na spotkania informacyjne i do pokoju mediacji. Pełne informacje są, bowiem spotykam się, rozwiązujemy problemy. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy serdecznie i ja również państwu dziękuję. Audycja Masz Prawo za tydzień, za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Marcin Kozłowski zostanie z państwem. Serdecznie zapraszam.